Jakość usług Cloud Computing. 15 października 2012 000. Bezpieczeństwo i niezawodność systemów Cloud Computing budzi największe obawy użytkowników. W dużym stopniu zmniejszyć je może odpowiednio skonstruowana umowa SLA Service Level Agreement, określająca precyzyjnie poziom jakości świadczonych usług w chmurze. Prezentujemy kwestie, które warto omówić z dostawcą usług Cloud Computing, zanim podpiszemy z nim umowę SLA. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez organizację CompTIA Computing Technology Industry Association, tylko 29% firm, które już zdecydowały się na skorzystanie z usług świadczonych w chmurze, przed wdrożeniem systemu dokładnie przeanalizowała zasady i praktyki dotyczące bezpieczeństwa danych i aplikacji zapewniane przez dostawcę usług. To poważny błąd, uważa Harles Waver, prezes organizacji Spalliance International Association of Managed Service Providers, do której należy 15 tysięcy firm z całego świata. Ale największy nasz niepokój budzi obecnie to, że na rynku pojawia się bardzo dużo nowych firm oferujących usługi, głównie typu Cloud Computing, które mają bardzo swobodny stosunek do standardów i zasad, mówi Harles Waver. Spalliance zajmuje się opracowywaniem standardów i przyznawaniem certyfikatów potwierdzających wiarygodność i jakość usług świadczonych przez firmy. Umowa SLA Service Level Agreement, dotycząca poziomu jakości świadczonych usług, to najważniejszy dokument, jaki użytkownik podpisuje, decydując się na skorzystanie z oferty usługodawcy. Z reguły umowy SLA są dość skomplikowane i często zawierają punkty, których znaczenie nie zawsze jest zrozumiałe, co może później prowadzić do nieporozumień i rozczarowań. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że możliwość negocjacji warunków umowy zależy od wielkości kontraktu. W przypadku standardowych, masowych i względnie tanich usług Cloud Computing, warunki SLA są z natury sztywno zdefiniowane i ich modyfikacja jest trudna lub niemożliwa. Jeśli użytkownik chce je zmodyfikować i dopasować do własnych wymagań, z reguły oznacza to wzrost ceny. Jednocześnie w umowach pojawiają się czasami elementy, których znaczenie trudno ocenić, nie mając dużego doświadczenia. Dotyczy to zarówno technologii, jak i warunków prawnych. Zapewne więc warto skorzystać z porad Michaela Overly, prawnika z Foley & Lardner, specjalizującego się w umowach SLA dotyczących usług chmurowych. Opracował on 5 ogólnych pytań, które warto zadać dostawcy usług Cloud Computing. Choć nie zawsze są one przydatne w konkretnej sytuacji, to dają przegląd potencjalnych problemów, o których należy pamiętać. S.185963, gdzie są przechowywane moje dane? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest prosta i oczywista. Niektóre firmy ze względu na obowiązujące przepisy prawne chcą wiedzieć, jaka jest fizyczna lokalizacja pamięci masowych, gdzie przechowywane są ich dane. Ale dla zapewnienia wysokiej dostępności i niezawodności usług wielu usługodawców zapisuje informacje w wielu rozproszonych centrach danych. Jeśli okaże się, że nie są one zlokalizowane w jednym kraju, to może się pojawić problem związany z różnymi regulacjami prawnymi określającymi prawa dostępu i sposobów wykorzystania informacji zapisanych w bazie. Lokalizacja centrum danych ma dla wielu klientów ogromne znaczenie. Decydują o tym zarówno czynniki formalne związane z miejscem przetwarzania danych osobowych, jak i techniczno-organizacyjne, wpływające na koszt dostępu do usługi oraz kontrolę nad dostawcą. Nasze usługi świadczymy w Centrum Danych HTML mieszczącym się w Warszawie, mówi Tomasz Kadlewicz, dyrektor działu systemów i outsourcingu ATM Systemy Informatyczne. Z kolei Janusz Figurski, Product Director Managed Services GTS Central Europe, podkreśla duży wybór lokalizacji, jaki mają klienci GTS. W zależności od wymagań możemy służyć przestrzenią we wszystkich 14 centrach danych w Europie, które posiadamy. Z naszego punktu widzenia nie ma to znaczenia, gdyż mamy jednolite centrum operacyjne, ale i tak należy zdawać sobie sprawę, że to użytkownik jest odpowiedzialny za to, by zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, bo niezależnie od ich fizycznej lokalizacji, ważne jest, kto ma do nich dostęp. Przed podpisaniem umowy warto zadać usługodawcy nie tylko pytania precyzujące lub wyjaśniające warunki SLA zapisane w dokumencie, ale również takie, które nie mają odzwierciedlenia w oficjalnych dokumentach, a mogą ułatwić dopasowanie działania usług do wymagań użytkownika. Często bowiem można skorzystać z różnych technologii we własnym zakresie. Na przykład dla zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. Użytkownik może samodzielnie je szyfrować przed przesłaniem do chmury i zarządzać kluczami szyfrującymi. Innym rozwiązaniem jest oddzielenie danych zawierających wrażliwe informacje i przechowywanie ich we własnym, wewnętrznym systemie. Warto upewnić się, czy i jakie możliwości wdrożenia takich systemów zapewnia dostawca usług Cloud. S.185964 płynne warunki umowy SLA. Standardowo umowa SLA jest papierowym dokumentem specyfikującym wszystkie elementy porozumienia podpisywanego przez obie strony, ale ostatnio widać nowy trend. Coraz więcej firm świadczących usługi proponuje skróconą wersję umowy, zawierającą tylko odnośniki do bardziej precyzyjnie opisanych warunków opublikowanych na stronie www. usługodawcy. W takim przypadku trzeba być bardzo ostrożnym. Dokumenty na stronie webowej mogą zostać zmodyfikowane, a jeśli nie jest to wyraźnie określone w umowie SLA, to dostawca wcale nie musi być zobligowany do poinformowania odbiorcy usługi o wprowadzonych zmianach. Wraz z rozwojem technologii i rynku, modyfikacje usług lub warunków SLA są naturalne, ale użytkownik powinien zostać o tym uprzedzony, by ocenić, jaki to może mieć wpływ na jego biznes. Dobrą praktyką jest umieszczenie w umowie zapisu, który umożliwia bezwarunkowe odstąpienie od umowy, jeśli zmiany wprowadzone przez dostawcę nie są przez usługobiorcę akceptowane. Warto też upewnić się, że jeśli usługodawca wprowadza modyfikacje, to dotyczą one oferty dotyczącej przynajmniej większości klientów, bo wtedy daje to większe gwarancje bezpieczeństwa. S.185.965 Szybkość skalowania i monitorowanie usług. Jedną z podstawowych, niekwestionowanych zalet systemów cloud computing jest ich elastyczna natura, która pozwala na łatwe, dynamiczne modyfikacje lub skalowanie usług, zależnie od bieżących potrzeb użytkownika. Jeżeli jest to ważna kwestia dla odbiorcy, to warto ją przedyskutować z usługodawcą. Gdy na przykład biznes użytkownika wymaga szybkiego skalowania i okresowego uruchamiania dodatkowych zasobów, to dotyczące tego warunki powinny zostać zapisane w umowie SLA. Ostatnio na rynku pojawiło się też nowe, innowacyjne rozwiązanie, które oferują niektórzy usługodawcy. Zwraca uwagę Michael Overl, jest to zapewnienie okresowego, szczegółowego monitoringu jakości usług, a jeśli jego wyniki wykazują spadek poziomu jakości, to usługodawca może zostać zobowiązany do wprowadzenia odpowiednich modyfikacji. Tego typu rozwiązanie jest szczególnie korzystne w przypadku wieloletnich umów długoterminowych. S.185.966 Problemy z bezpieczeństwem. Kolejne, nowe luki w systemach zabezpieczeń, to chleb powszedni we współczesnych systemach IT. Użytkownik powinien być na nie przygotowany i wiedzieć, jak sobie radzić, gdy pojawi się zagrożenie. Warto więc spytać, czy usługodawca jest zobowiązany do informowania o nich swoich klientów. Jeżeli okaże się, że systemy niektórych odbiorców usług zostały skutecznie zaatakowane, kto informuje o tym fakcie innych użytkowników? W większości umów dotyczących usług cloud computing ten aspekt to często niejasno zdefiniowany, szary obszar, a im szybciej usługodawca poinformuje użytkowników o istniejących lub przewidywanych zagrożeniach, tym lepiej dla ich bezpieczeństwa. Z reguły atak lub włamanie nie dotyczy wszystkich użytkowników usług, ale dobrze jest mieć wiedzę o takich faktach, nawet jeżeli nie dotyczą one naszego systemu IT, bo pozwala to na ocenę zagrożenia i ewentualnie podjęcie działań zaradczych, by firma nie okazała się kolejnym celem ataku. S.185.967 Ukryte koszty. Obok elastyczności i skalowalności, jednym z ważnych argumentów przemawiających za skorzystaniem z usług cloud computing jest możliwość obniżenia kosztów. Jednak większość użytkowników niezbyt dokładnie analizuje umowy, a czasami są w nich ukrywane zapisy, które dla usługodawcy mogą być potencjalnym źródłem dodatkowych zysków. W swojej praktyce Michael Overl widział umowy, w których po dokładnym przeanalizowaniu można było znaleźć kilkanaście potencjalnych źródeł zysków dla dostawcy, ale tylko niektóre umieszczono w tabeli bezpośrednio prezentującej opłaty za usługi. Dlatego warto dokładnie przeczytać treść kontraktu i to, co jest napisane drobnym drukiem. Na przykład, gdy pojawi się problem wynikający z błędu użytkownika, to umowa może zawierać klauzulę, że dostawca obciąży go rachunkami za koszty jego analizy i usunięcia. Innym przykładem są ograniczenia w zakresie ilości przesyłanych danych. Jeśli użytkownik przekroczy zawarte w kontrakcie limity, to dodatkowe koszty mogą być znaczne. S.185.968.11 Warunków dla certyfikatu. Mspalliance International Association of Managed Service Providers opracowała specyfikację Unified Certification Standard for Cloud and Managed Service Providers, definiującą 11 podstawowych warunków, których spełnienie musi być potwierdzone przez niezależny audyt, by usługodawca mógł uzyskać certyfikat przyznawany przez tą organizację. Jeśli jednak dostawca usług nie ma takiego certyfikatu, to jego wiarygodność można spróbować samodzielnie zweryfikować, wykorzystując specyfikację jako przewodnik w negocjacjach dotyczących warunków umowy usługowej. Nawet znane, duże firmy nie zawsze decydują się na wystąpienie o taki certyfikat. W Polsce nie mają go na przykład ani ATMSI, ani GTS. ATMSI utrzymuje system zarządzania jakością potwierdzony certyfikatem na zgodność z normą PNN ISO 9001:2009. A z punktu widzenia klientów, ważne jest, że firma zapewnia zgodność z zaleceniami i najlepszymi praktykami świadczenia usług ITL, uważa Tomasz Kadlewicz. Natomiast GTS certyfikuje usługi świadczone w ramach centrum danych w standardzie ISO 27001, który jest najbardziej pożądanym przez polskich klientów certyfikatem, twierdzi Janusz Figurski. 1. Organizacja, planowanie i zarządzanie ryzykiem. Usługodawca powinien mieć dobrze zdefiniowaną formalną strukturę zarządzania, zawierającą takie elementy jak schemat organizacyjny, mechanizmy i politykę oceny ryzyka, sformalizowane procesy analizy dotyczące niezależnych dostawców sprzętu, oprogramowania i usług. Natomiast struktura organizacyjna powinna mieć dobrze zdefiniowany zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników. 2. Dokumentacja polityki i stosowanych procedur. Dostawca usług powinien mieć opracowane i dobrze udokumentowane zasady polityki i procedury, które są analizowane i aktualizowane przynajmniej raz do roku. W ich ramach muszą się znajdować metodologie szkolenia oraz testów, którym podlegają pracownicy. 3. Zarządzanie zmianami. Zarządzanie zmianami musi być dobrze kontrolowane i formalnie dokumentowane. Spalliance sugeruje, że jeśli to dotyczy rodzaju świadczonych usług, firma powinna dokumentować planowanie zasobów oraz wszystkie modyfikacje konfiguracji usług zarówno po stronie dostawcy, jak i użytkownika. Tylko wtedy możliwe jest przyznanie przez Spalliance odpowiednich certyfikatów jakości. 4. Zarządzanie incydentami. Usługodawca musi zapewnić użytkownikom dostęp do centrum wsparcia technicznego, które jest obsługiwane przez odpowiednio liczny i wykwalifikowany personel dysponujący wiedzą i narzędziami do monitorowania oraz zarządzania usługami, które pozwalają na identyfikację i rozwiązywanie problemów zgodnie z warunkami kontraktu SLA. Warunkiem uzyskania certyfikatu Spalliance jest również regularne przeprowadzanie wewnętrznych przeglądów raportów dotyczących incydentów. 5. Mechanizmy kontroli dostępu do systemu i danych. Mechanizmy kontroli dostępu do systemu i danych powinny być oparte na dobrze zdefiniowanych procedurach i zasadach polityki, które umożliwiają łatwe zablokowanie dostępu dla osób nieuprawnionych, na przykład zwolnionych pracowników. Dostawca musi zaprezentować dokumentację opisującą mechanizmy autoryzacji dotyczące zarówno użytkowników pracujących w firmie, jak i uzyskujących zdalny dostęp. Polityka bezpieczeństwa obejmuje również zarządzanie hasłami administratorów systemu, a kierownictwo firmy korzystającej z usług powinno mieć dostęp i możliwość przeglądu dokumentów opisujących zasady zabezpieczeń. Dodatkowo, system bezpieczeństwa musi zostać zweryfikowany i oceniony przez niezależną firmę. 6. Zarządzanie zmianami. Modyfikacje i zmiany wprowadzane w systemie muszą być udokumentowane. Procedury wprowadzania zmian powinny zawierać takie formalne elementy, jak zgłoszenie potrzeby modyfikacji, rejestracja zgłoszenia, jego zatwierdzenie, wyniki testów oraz akceptacja wdrożenia modyfikacji w systemie produkcyjnym. Ponadto, dostawca musi zaprezentować, że modyfikacje wprowadzane w nagłych sytuacjach, np. pojawienia się zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania systemu, również podlegają formalnemu procesowi przeglądu i weryfikacji. 7. Integralność danych. Polityka i procedury zapewniające integralność i bezpieczeństwo przechowywanych informacji powinny działać efektywnie i przynajmniej raz do roku podlegać przeglądowi i aktualizacji, a odpowiednie informacje na ten temat muszą być przekazywane pracownikom dostawcy usług. Dotyczy to m.in. polityki tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz czasu przechowywania archiwalnych informacji. 8. Bezpieczeństwo fizyczne i zagrożenia środowiskowe. Fizyczny dostęp do systemu IT i zasobów wykorzystywanych przez dostawcę powinien być odpowiednio zabezpieczony poprzez stosowanie kart identyfikacyjnych, monitoringu wideo i innych działających efektywnie rozwiązań. Używane mechanizmy kontroli muszą być udokumentowane i przynajmniej raz w roku podlegać przeglądowi, a wszystkie incydenty analizowane. Dodatkowo usługodawca powinien mieć opracowany plan przeciwdziałania skutkom poważnych awarii i klęsk żywiołowych. W szczególności dotyczy to wymagania na redundantne połączenia sieciowe i energetyczne. 9. Umowy SLA. Dostawca musi wykazać, że podpisuje z użytkownikami umowy precyzujące wymagania na jakość świadczonych usług, a jednocześnie udostępnia im narzędzia pozwalające na ich monitorowanie. 10. Raporty, rachunki i satysfakcja klientów. Użytkownicy muszą mieć dostęp do raportów dotyczących wydajności systemu i jej zgodności z warunkami SLA. Dodatkowo, by uzyskać certyfikat Spalliance, dostawca powinien przedstawić referencje, które można zweryfikować. 11. Finansowa stabilność. Usługodawca jest też zobowiązany do przedstawienia wielkości zysków przynajmniej z 6 ostatnich miesięcy, które świadczą o jego pozycji finansowej, a jeśli firma nie przynosiła zysków, to udokumentować wartość posiadanego kapitału na poziomie zapewniającym stabilne funkcjonowanie. Dodatkowo, dostawca powinien udowodnić, że jego dochody są odpowiednio rozproszone i nie zależą tylko od jednego lub kilku klientów.